Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Godzina 10:30, dobry czas, żeby rozpocząć już nabożeństwo. Zacznę od pozdrowień od pastora. Dzwonił wczoraj, dzisiaj pisał SMS-a. Jesteśmy w jego myślach na pewno. Interesuje się, co się tutaj dzieje. Prosił, żebym już mu telefonem zrobił zdjęcie, jak sala wygląda. Nie tutaj, tylko tam, tym, co jest szykowane ciągle. Więc żyje. Tutaj myślę, że myślami jest z nami. Pastor jest aktualnie w Jastrzębiu, jeżeli dobrze pamiętam, i tam usługuje na jednej konferencji, ale kazał serdecznie nas pozdrowić, ale myślę, że i bez niego sobie poradzimy. Natomiast myślę, może tak nieszablonowo, to zaczniemy od pozdrowienia. Pozdrowienia to teraz przesyłam, ale wiem, że jakieś pozdrowienia są do zboru, to jeżeli chcecie pozdrowić, to teraz.
Ja pozdrawiam serdecznie od braci i sióstr z konferencji Coffee House, na której tutaj byliśmy chwilę. I niektóre osoby prosiły o przekazanie pozdrowień, też moja mama bardzo serdecznie pozdrawia.
Siostra Ula ze Świnoujścia pozdrawia serdecznie cały zbór.
Serdeczne pozdrowienia z zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Gdańsku.
Tak nie szablonowo od pozdrowień zaczęliśmy. Oczywiście też pozdrawiajcie od zboru, potem jeżeli będziecie wracać do swoich zborów. Pochylmy głowę. Rozpoczniemy nasz czas, nasze nabożeństwo od wspólnego oddania się w modlitwie nas, naszych myśli, żebyśmy już mogli się wyciszyć i uwielbiać potem Boga. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za tą łaskę, Panie, że jest to łaską, że możemy być tutaj. Być, Panie, w zgromadzeniu Twoich dzieci, które Ciebie miłują, Panie, że możemy być w miejscu, gdzie Ty jesteś obecny, Panie, tak jak obiecuje Twoje słowo, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się, wzywając Twojego imienia. Ty obiecujesz, że będziesz wśród nas, Panie. I dziękujemy Ci za to. Wierzymy, że jesteś, Panie, na tym miejscu, że będziesz dzisiaj nas dotykał, Panie, że będziesz przemieniał nasze myśli, Panie, nasze serce, naszą wrażliwość, Panie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem tak łaskawy, niepojęty dla nas, ale że przez Jezusa Chrystusa możemy mieć z Tobą relację. I oddajemy, Panie, Tobie ten czas, Panie. Chcemy Ciebie uwielbiać. Teraz, jak będziemy śpiewać pieśni, Panie, gdy będziemy się modlić, chcemy, żeby ten czas był miłym czasem dla Ciebie, Panie. Ale prosimy Ciebie też o to, żebyś nas dzisiaj dotykał. Dotykał właśnie poprzez modlitwy naszych braci i sióstr, Panie. Poprzez pieśni, które będziemy śpiewać Tobie na chwałę, Panie. Żeby Twój Duch Święty spływał na nas, napełniał nas, Panie Jezu. Oddajemy Tobie czas tego nabożeństwa i słowo potem, które będziemy słuchać, Panie Jezu. Bo chcemy mieć otwarte uszy, żeby usłyszeć dzisiaj Ciebie, Panie. Prosimy Ciebie o to, żebyś zabrał te troski, Panie, które może gdzieś nas blokują, Panie, gdzieś zabierają naszą uwagę. Chcemy teraz skupić, Panie, uwagi naszej, skupić na Tobie, Panie, bo jesteś tego godzien. Bądź uwielbiony. Amen.
Amen.
Nowy dzień, dzięki, że wszystkim dzień.
tej pieśni też dziękowaliśmy za mocne słowo, więc sięgnijmy do tego mocnego słowa i proszę, otwórzcie swoje Biblię na liście do Efezjan, drugi rozdział, chciałbym czytać od 1 do 10 wiersza. To jest strona 1262 w standardowych wydaniach Biblii Warszawskiej. I czytamy słowa, które Paweł napisał do zboru w Efezie. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Są słowa, które Paweł napisał do zboru, do wierzących w Efezie, ale myślę, że nie jest nadużyciem, jeżeli odbierzemy je też do siebie. I to są słowa kierowane do zboru, do ludzi, którzy są w zborze. I jak się kończy ten fragment, mówi: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, byśmy w nich chodzili. Jak wcześniej jest w 5 wersecie napisane: I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Niezwykłe słowa, jakie przyjmujemy. Czy faktycznie w nie wierzymy, czy my je rozumiemy, czy rozmyślamy nad tym i czy to jest widoczne w naszym życiu. Czy faktycznie żyjemy w tych dobrych uczynkach, do których jesteśmy przeznaczeni. Dlaczego ten fragment? Szczerze zastanawiałem się nad tym, co powinienem, czy powinienem coś mówić, bo nie zawsze prowadzący musi czymś się dzielić z przodu, nie zawsze musi mieć refleksję z Pisma Świętego. Zastanawiałem się nad tym i modliłem się, czy powinienem się dzisiaj dzielić czymś na rozpoczęcie nabożeństwa. Wszedłem po drewno do naszej drewutni, a że jest zimno, miałem słuchawki na uszach i mam tak, że muzyka mi się tam miesza. Mam kilka tysięcy utworów. Jeden utwór zaczął się od słów: czytaj, list Efezjan, 2 rozdział, 1-10 werset. Więc stwierdziłem, że przeczytam sobie to i zobaczę, czy coś tutaj jest, co mógłbym wam przekazać. Wam, sobie też, nam przekazać, nad czym powinniśmy się pochylić. Kiedy czytamy takie słowa, myślimy, że to fajnie. Fajnie usłyszeć, że my umarliśmy przez upadki, ożywił, jesteśmy ożywieni wraz z Chrystusem, że jesteśmy z Nim wzbudzeni i wraz z Nim posadzeni w okręgach niebieskich. Miło jest to przeczytać i myślimy, że to jest dobre słowo. Gorzej, gdy rozważamy nasze życie i nie do końca widzimy, żeby to działało. Gorzej, jeżeli tylko pomyślimy, że to jest fajne słowo i przechodzimy nad nim dalej. I chciałbym, żebyśmy na początek tego nabożeństwa zastanowili się, jak to jest z naszą wiarą. Jest napisane, że zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę. Czy wierzymy, czy myślimy, że wierzymy, czy może czujemy po prostu, ale czy mamy pewność? Czy czujemy, że w niedzielny ranek jest tu obecność Boża w tym miejscu? Czy my to czujemy? Czy my tak myślimy? Czy my w to wierzymy? Czy w ogóle potrzebne jest takie rozgraniczenie? Bo ktoś powie, że to jest tylko kwestia semantyki. Czy my myślimy, czy my czujemy, czy my wierzymy w coś? Że to nie ma większego znaczenia, jak my to określimy. Natomiast ja wierzę, że słowa mają znaczenie. I to, co wypowiadamy, tak nas uczy Słowo Boże, Pismo Święte, ma znaczenie. Czy my określamy, że w coś wierzymy, czy my coś twierdzimy, myślimy o czymś, czy my czujemy po prostu coś. Jezus takie słowa mówił w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, je czytamy od 33 wersetu. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Myślę, że często nie przykładamy należytej wagi do tego, co wypowiadamy, do naszych słów, albo nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego, że to, w jaki sposób coś oddajemy słowami, jak się wypowiadamy na jakiś temat, mówi o tym, co jest w naszym sercu. I tutaj uwaga, serce w tamtej kulturze, w której Jezus się wypowiadał, oznaczało to, co w naszej kulturze zachodniej oznacza umysł, mózg. Czyli to nie chodzi tylko o odczucia. Jezusowi nie chodziło o to, że człowiek będzie mówił to, co aktualnie czuje i z tych odczuć, przeżyć, emocji będzie wychodziło słowa w jego ustach. Ale z myśli, z tego, co ma przepracowane, w to, co faktycznie wierzy, to, co myśli, to wychodzi z człowieka. Tego nawet podświadomie, to jak my się wypowiadamy na różne tematy, mówi o tym, co jest wewnątrz nas. I czy jest sens robić jakąś taką gradację, to o czym mówię na początek, właśnie między tym, co ja czuję, to, co myślę i w to, co wierzę. Prosta, nieidealna ilustracja. Kiedy byliśmy za nią w Stanach, ja bardzo byłem nastawiony na to, że wypożyczymy tam samochód. To miał być Ford Mustang. Ja to wiedziałem wcześniej, że to musi być Ford Mustang. Wiedziałem, że to ma być Ford Mustang i zajechaliśmy do wypożyczalni samochodów. Mieliśmy wszystko załatwione w dwóch wypożyczalniach, zarezerwowany ten konkretny samochód, ten model i się okazuje, że go nie ma. I teraz ten pan za ladą, który z nami rozmawiał, on był przekonany, że to, co może mi zaoferować, jest lepsze. I bardzo pewny siebie mówił, że Camaro jest, Chevrolet Camaro jest lepszy. Ja tego nie czułem. Ale kiedy on tak pewien siebie o tym mówił, to czułem, że może to nie jest taki zły pomysł. Zacząłem tak czuć, że może warto się zastanowić nad tym. Potem szybko złapałem internet, znalazłem zdjęcie tego samochodu i już tak czułem, że okej, sprawdźmy to. Ale ja to czułem, nie mogłem powiedzieć, że to jest najlepszy samochód, bo nie miałem z nim żadnej styczności. Kiedy wsiadłem już do samochodu, go odpaliliśmy, przejechaliśmy pierwsze 1000 km, kiedy otworzyliśmy dach, to już myślałem o tym, że to jest dobre, że to był dobry wybór. Już nawet trochę się cieszyłem, że nie było tego Forda Mustanga, którego tak bardzo chciałem wcześniej i byłem pewien, że to jest najlepszy samochód. I myślę, dzisiaj bym powiedział, że myślę, że Camaro jest lepsze niż Ford Mustang. Tak myślę potem, jak przejechaliśmy 7000 km, jak poczytałem sobie o tym samochodzie. Natomiast nie powiedziałbym, że wierzę, że to jest najlepszy samochód. Jeżeli bym w to wierzył, to pewnie bym zrobił wszystko, żeby zdobyć 300 tysięcy złotych i kupić taki samochód. Jeżeli miałbym takie pieniądze, jeżeli miałbym wydać takie pieniądze, to musiałbym naprawdę wierzyć, że to jest tego warte. To by już nie była kwestia tylko moich odczuć. Już nie tylko kwestia tego, co ja myślę, uważam i co przekazuję innym, ale to by musiało wynikać z wiary, że to jest warte. Ilustracja nie jest idealna, ale pokazuje pewną gradację, jak to się dzieje. Widać, jak odczucia, które mamy, wzrastają do wiary, do przekonań, a potem do wiary. I zastanówmy się, czy tak nie jest też w życiu duchowym. Czy my, kiedy jesteśmy w kościele i słyszymy pewne rzeczy i bierzemy udział w uwielbianiu i możemy odczuwać Pana Boga, odczuwamy, że to jest fajna atmosfera, ale czy na tym poziomie się czasem nie zatrzymujemy? Co jest dalej? Możemy czytać słowo i myśleć, że fajne są te obietnice. Ale czy coś dalej z tego wynika? Czy my faktycznie, to jest pytanie też, które sobie zadają, czy ja wierzę w tego Jezusa, że On umarł, zmartwychwstał i przyjdzie w chwale? Czy to jest wiara? Czy to jest coś, co ja odczuwam? Czy coś, co ja myślę i twierdzę? To rozgraniczenie może nie jest takie jasne, ale jeżeli się nad tym zastanowimy, to z tego też wynikają słowa, które wypowiadamy w rozmowach chociażby z innymi, słowa, które wypowiadamy w modlitwie, ale też nasze działania będą wynikały z tego. Czy my myślimy, czy my wierzymy? Czy ja faktycznie wierzę, że Jezus Chrystus poprzez Ducha Świętego jest obecny dzisiaj w tym miejscu? Bo to zmienia zupełnie to, jak ja będę brał udział w tym nabożeństwie. To zmieni całe moje życie, jeżeli wierzę, że ten człowiek i Bóg zarazem, który 2000 lat temu chodził po ziemi w Palestynie, głosił w wieku lat 30 jako młody mężczyzna, czy ja w to wierzę, że on naprawdę był, czy ja myślę, że on był, bo czytam Słowo Boże i przyjmuję to jakoś tam intelektualnie. Wiara jest tym, co Bóg od nas wymaga. I wiara jest tym, co sprawi, że słowa, które czytamy w Piśmie Świętym, te obietnice, to słowo, które czytają na początku z Efezjan, zacznie działać. I tylko wiara. Czy ja wierzę, że Jezus Chrystus w Duchu Świętym jest obecny w tym miejscu dzisiaj? Zadajmy sobie to pytanie na początek nabożeństwa, bo wtedy dopiero będziemy mieli możliwość korzystania z tego w pełni. Pytanie, czy ta wiara jest żywa w nas na co dzień, w naszych rozmowach? Czy ja bardziej wierzę w to, że Lewandowski strzeli bramkę w następnym meczu, bo strzela w każdym i jestem już właściwie pewien tego, już nie tylko myślę, ale twierdzę i wierzę, że strzeli tę bramkę. Zastanówmy się, jeżeli w takie rzeczy jesteśmy w stanie wierzyć i z tego coś wynika, o ile bardziej powinniśmy wierzyć w Syna Bożego, że On chodził w ciele, że wszystko, co o Nim czytamy, jest prawdą, że miał, przechodził próby, że miał odczucia podobne do nas, że był na ziemi, że zmarł, zmartwychwstał i obiecuje, że przyjdzie w chwale. Jeżeli my w to wierzymy, to nasze życie będzie wyglądało inaczej. To wtedy te słowa, które czytaliśmy, będą działały w naszym życiu. Nie będą tylko miłymi słowami. Nie będziemy mieli tylko takich odczuć, wow, fajne słowo, dobrze było to przeczytać na początek nabożeństwa, trochę się pocieszyć, a potem się zderzyć w poniedziałek, wtorek, środę z rzeczywistością i stwierdzić, znowu upadłem, znowu żyję w grzechu. To chyba nie działa. Myślę, że tak. Ale czy wierzę? Dlatego o tym dzisiaj mówię, bo ta wiara jest czymś, co jest wymagane do zbawienia. Niewiele potrzebujemy do zbawienia. Lubimy fragment z Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ale tu jest napisane, każdy, kto wierzy. A wiara to coś więcej niż nasze odczucia. To coś więcej niż emocje, jakie wzbudzimy w sobie podczas modlitwy i śpiewania pieśni. To coś więcej niż coś, co ja myślę. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy.
Amen.
Naszym oczekiwaniem. Bez wiary nie można podobać się Bogu, jest napisane, jeżeli mnie pamięć nie zmyla, tak Hebrajczyków 11,6.
Tak,
bez wiary Bogu się nie można podobać. Skąd się bierze ta wiara? Wiara bierze się ze słuchania przez Słowo Chrystusowe.
Amen.
Jeszcze jeden fragment wam chciałbym przeczytać. Rzymian 10, rozdział od 8 wersetu. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. 14 werset. Ale jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posług dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Dzisiaj mamy okazję słuchać Słowa Chrystusowego, ale to od każdego z nas zależy, czy ono będzie ku, prowadziło ku wierze nas. Czy tylko go posłuchamy i pomyślimy, że mieliśmy dobre kazanie, czy tylko pobudujemy się tutaj i będziemy mieli dobre emocje, czy będzie to faktycznie ku wierze. Wracając do tego Efezjan. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wierzę w to, że jesteśmy dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie. Ale właśnie, czy my w to wierzymy? Jeżeli w to wierzymy, to pójdą za tym działania i to będzie widoczne też w nas i będziemy mogli korzystać w pełni z tego, co mamy w Piśmie Świętym. To jest niesamowite. Ale czasem tą blokadą jest to, że my może nie wierzymy do końca. Wiara wymaga pracy. Wiara nie musi iść, nie kłócić się z rozumem. My wielu rzeczy nie pojmujemy o Panu Bogu i ich pewnie jeszcze nie pojmiemy w tym życiu, ale to nie znaczy, że mamy wiarę budować na emocjach. Wiarę mamy budować na Słowie Bożym, mamy nad tym rozmyślać, mamy badać Słowo i to będzie budowało wiarę. Jeżeli nasza wiara nie będzie wiarą, tylko będzie jakimiś przekonaniami czy odczuciami, to wtedy się nie ostoimy w godzinie próby, tak mówi Słowo Boże. Wyszedł mi dłuższy wstęp niż planowałem, ale będziemy teraz śpiewać pieśni. Powstańmy już, dalej będzie nas zespół prowadzić w uwielbianiu Pana. A ja Was zachęcam do tego, żebyśmy to, co będziemy wypowiadać, co będziemy śpiewać Panu, żebyśmy rozważali, czy to jest elementem naszych odczuć, czy to już jest elementem naszych myśli, tego, co uważamy, czy faktycznie jest to wiarą, pewnością tego.
w swoim sercu, to teraz jest czas, żeby w indywidualnych, krótkich modlitwach uwielbić naszego Pana, Zbawiciela, tego, który oddał swoje życie za nasze grzechy.
Dzięki Ci, kochany Jezus, że jesteś tu wśród nas. Wierzymy całym sercem, że jesteś i błogosławisz, że uwolniłeś nas od tego wszystkiego, co było złe w oczach Twoich. Dziękuję Ci, że jesteśmy Twoim ludem wybranym, że dzisiaj poprzez Twoje słowo, Panie, możemy się budować i wzrastać. I dziękuję Ci za wierność Twoją, za cierpienie Twoje, Zbawicielu ukochany. Tak bardzo jestem Ci wdzięczna, Panie, że to wszystko, co słyszę na tym miejscu, to dotyka mego serca, jest takie radosne, jest takie, Panie, prawdziwe, że wiarą przyjmuję każde słowo Twoje, Panie, chociaż nieraz nie wszystko rozumiem, tak jak było powiedziane, ale wierzę, z głębi serca wierzę za mój zbór, za ten Kościół żywy Twój, Panie, który Ty jesteś głową tego Kościoła, Ty budujesz nas, Ty wzmacniasz nas, Ty posilasz nas. Panie Jezu, brakuje mi słów na wypowiedzenie tego wszystkiego, co moje serce czuje. Dzięki Ci składam. Błogosław nas, Panie, dzień dzisiejszy, słowo, które jeszcze będziemy słuchać. Wysławiam Cię. Amen.
Panie, ja dziękuję Ci za ten czas. Tak raduję się, że mogę jeszcze dziś być przed Twoim obliczem, Panie, aby wychwalać Twoje święte imię. Bo cóż mogę Tobie dać, Panie, jak nie tylko modlitwę dziękczynną. Ty, Panie, tak wiele uczyniłeś dla mnie. Dałeś mi nowe życie i chcę każdego dnia radować się tym i póki żyję, chcę otwierać swoje usta i wysławiać i wielbić Ciebie, mój Zbawco, mój ratowniku. Alleluja Tobie.
Ja też, Panie, wysławiam Ciebie, bo mam tak wiele powodów, Panie, do tego, żeby Tobie wyrażać wdzięczność, Panie. To, że żyję i funkcjonuję i że dzisiaj mogę też być w zgromadzeniu Twojego ludu, tych, których Ty sam wykupiłeś swoją drogocenną krwią. I, Panie, mogę być też w tym zacnym gronie tych, którzy mogą nazywać się Twoimi dziećmi. Nie tylko nazywają się, ale są Twoimi dziećmi przez Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci za ten cudowny przywilej. Raduję się też tym, że mogę dzisiaj tu być i mogę do Ciebie się zwracać, mogę Ciebie nazywać moim Ojcem. Dziękuję Ci, bo to jest niezwykła, Panie, przywilej, zaszczyt i wielka dla mnie radość. Dziękuję Ci, oddaję Ci chwałę i Ciebie, drogi Ojcze, w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym wysławiam i wywyższam. Amen.
Ja dziękuję Ci za nowe życie, jakie mam Tobie, Panie, za nową drogę, Panie, na której mi postawiłeś, która jest do Ciebie. Chcę, Panie, uczyć się Ciebie, Panie, każdego dnia pragnę, abyś też okazałbyś swoją łaskę, Panie, jeszcze większą wiarę wzbudzał w moim sercu. Twoje słowo, Panie, które jest prawdziwe, jest żywe, Panie, i które nie czyni mnie, Panie. Chcę przez wiarę, Panie, szukać Ciebie każdego dnia, Panie, polegać na Tobie i pokładać ufność swoją, Panie. Bądź wywyższony.
Amen.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Śpiewajcie Panu pieśń nową. Śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię Jego. Zwiastujcie co dzień zbawienie Jego. Głoście wśród narodów chwałę Jego, wśród wszystkich ludów cuda Jego. Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów. Pan zaś uczynił niebiosa, majestat i blask przed obliczem Jego, moc i wspaniałość w świątyni Jego. Oddajcie Panu plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego.
Bye.
związku z pewnymi dla mnie nowymi obszarami, po których od pewnego czasu się poruszam, muszę zmieniać jakby świadomość siebie samego, może nie do końca tożsamość, ale świadomość tego, w jaki sposób o sobie myślę. Ten obszar, o którym wspomniałem, który jest dla mnie zupełnie nowym obszarem, wymaga czasami wypełniania pewnych dokumentów, bądź jakichś tam decyzji, gdzie trzeba by określić inwestora. I czasami jak tak patrzę, zastanawiam się, kto to jest inwestor. A to chodzi o mnie. Ja w pewnych tych okolicznościach, w nowych dla mnie też, jestem określany inwestorem. I to wymaga, ta nowa jakby rzeczywistość, zmiany mojego myślenia, mojej świadomości. Bo ja nigdy nie myślałem o sobie w kategoriach inwestora. To było, wiecie, zupełnie coś odległego i mnie osobiście nieznanego. Inwestor to ktoś tam, ale nie ja. No a teraz, że podejmuję jakieś działania, no to określając siebie, ustalając pewne działania, jakieś tam papiery wypełniając, tam, gdzie jest rubryka inwestor, to muszę siebie wpisać. I to dla mnie takie jest jakieś, wiecie, dziwne, nie? I trzeba zmieniać swoje myślenie w tym właśnie, kto jest inwestor. Ja dzisiejsze kazanie właśnie tak chciałem zatytułować. Nie czynię tego zazwyczaj, nie nadaję tytułów kazaniom, czasami tak się zdarza, ale żeby nie było tak jak zazwyczaj, to dzisiaj będzie inaczej i będzie tytuł. Kto jest inwestorem? Taki tytuł właśnie dzisiaj. Wiecie, kto to jest inwestor? Ja dlatego, że to zupełnie taki, mówię, dla mnie nowy obszar, nieznany mi, to sobie z encyklopedii wypisałem, kto to jest inwestor. Bo ja sam do końca nie wiem. Chociaż teraz się muszę dowiadywać. Inwestor to osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia mogące przynieść zysk. Jest to podmiot, który w warunkach ryzyka dokonuje inwestycji kapitałowej poprzez stworzenie lub zakup elementów majątku. Inwestor to także podmiot dokonujący zakupu papierów wartościowych, dzieł sztuki czy innych aktywów w celu odniesienia zysku ze wzrostu ich wartości w przyszłości. Inwestor dokonując inwestycji ponosi ryzyko otrzymania zwrotu albo straty zainwestowanego kapitału, a także ryzyko odniesienia zysku albo straty zainwestowanego majątku. W związku z ponoszonym ryzykiem inwestor oczekuje premii z dokonanej inwestycji. To tak, to wiecie, encyklopedyczna taka jest definicja. Może nam coś to mówi, a może to takie jakieś jest bardzo abstrakcyjne. Ale chodzi o to, że ktoś, kto ma jakieś środki, może je zainwestować i inwestuje z takim oczekiwaniem, z nadzieją, że to przyniesie zysk, że to będzie miało jakąś korzyść. I bierze pod uwagę to, że też to jest ryzyko i może przynieść stratę. Ja chciałbym dzisiaj na temat inwestora, inwestowania mówić, a to, że czytam Księgę Kronik, to z tego fragmentu dzisiaj chciałbym czytać cały rozdział. Wierzę, że dobrze jest, kiedy spotykamy się jako ludzie wierzący, jako Kościół, który funkcjonuje w oparciu o tą niezwykle ważną wartość, jaką jest wiara, a dzisiaj było to powiedziane, że wiara jest wynikiem słuchania. Jest owocem słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, jak list do Rzymian, 10 rozdział mówi. Więc wierzę, że żeby ten kapitał wiary pomnażać, to zainwestujmy dzisiaj w słuchanie albo w czytanie całego rozdziału. Bo to jest, wiecie, dla nas zysk. Słuchanie Bożego Słowa prowadzi do wiary, a wiara jest tą wartością, która jest podstawą i fundamentem, bez której podobać się Bogu nie można, jak było powiedziane, i która jest niezbędna w tym, aby być zbawionym. 17 rozdział pierwszej Księgi Kronik, przeczytam cały ten rozdział, to tylko 27 wersetów. Posłuchajmy proszę, albo jeżeli mamy Słowo Boże, otwórzmy i śledźmy.
A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Boga tej treści: idź i powiedz Dawidowi, słudze memu, tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał, gdyż nie mieszkałem w świątyni od dnia, kiedy wyprowadziłem Izraela, aż do dnia dzisiejszego, ale przechodziłem z namiotu do namiotu i z przybytku do przybytku. Czy kiedykolwiek, wędrując z całym Izraelem, przemówiłem choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym zleciłem pasterstwo nad moim ludem, w te słowa: dlaczego nie zbudowaliście mi świątyni z drzewa cedrowego? Teraz tedy tak powiedz słudze memu Dawidowi: tak mówi Pan zastępów, ja wziąłem cię z pastwiska, od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, gdziekolwiek chodziłeś, i wytępiłem wszystkich nieprzyjaciół sprzed twego oblicza. I czynię cię nader sławnym, jak sławni są wielcy na tej ziemi. Wyznaczam też miejsce ludowi memu Izraelowi i zaszczepię go, i będzie tam bezpiecznie mieszkał, i nie będzie już niepokojony. I nie będą go już gnębić nikczemnicy jak poprzednio, odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem, nad Izraelem, i upokorzę wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuję ci też, że Pan zbuduje ci dom. A gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie spośród twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed tobą. Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Zgodnie ze wszystkimi tymi słowy i zgodnie z całym tym widzeniem przemówił Natan do Dawida. Wtedy poszedł król Dawid, usiadł przed Panem i rzekł: kimże ja jestem, Panie Boże? A czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? Lecz mało tego było jeszcze w oczach Twoich, Boże, więc dałeś domowi Twego sługi obietnicę na daleką przyszłość i dałeś mu oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. Cóż tedy ma Ci jeszcze, Dawid, do powiedzenia za taką chwałę Twego sługi? Wszak Ty znasz swego sługę. Panie, przez wzgląd na swego sługę i według swego serca uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby objawić wszystkie wspaniałości. Panie, nie ma takiego jak Ty. Nie ma Boga oprócz Ciebie, według wszystkiego, co na własne uszy słyszeliśmy. Któryż inny naród na ziemi jest jak lud Twój izraelski, dla którego wyruszyłby Bóg, aby go sobie odkupić jako swój lud i uczynić się sławnym przez wielkie i straszne sprawy, wypędzając narody przed ludem swoim izraelskim, który wykupiłeś z Egiptu? Uczyniłeś lud izraelski swoim ludem na wieki i Ty, Panie, zostałeś dla niego Bogiem. Więc teraz, Panie, niechaj spełni się po wieczne czasy słowo, które wypowiedziałeś o Twoim słudze i o jego domu. Uczyń, jak powiedziałeś. Niechaj trwa i rośnie sława Twoja na wieki, aby mówiono: Pan zastępów, Bóg Izraela, jest Bogiem dla Izraela, a dom Dawida, Twego sługi, niech będzie utwierdzony przed Tobą. Gdyż Ty, Boże mój, objawiłeś Twemu słudze, że zbudujesz mu dom, dlatego sługa Twój zdobył się na odwagę, aby tak się modlić przed Tobą. A teraz, Panie, Ty sam jesteś Bogiem i obiecałeś to dobro swemu słudze. Racz tedy pobłogosławić dom sługi Twojego, aby był na wieki przed Tobą, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, jest błogosławione na wieki. Cały rozdział pierwszej Księgi Kronik. Niezwykła sytuacja pewnego dialogu, mogę tak to nazwać. Cóż tutaj mamy w tym fragmencie? Dawid, król Dawid. Wiecie, kiedybyśmy tak czytali Księgę Królewską, czy wcześniej też księgi tam Samuelowe, czy królewskie, teraz Księgę Kronik, to widzimy, wiecie, że Dawid był człowiekiem, który był osobą działającą. On inwestował, prawda? Dawid, myślicie, że Dawid inwestował? Gdybyśmy się tak tylko wrócili trochę, wiecie, to kto Dawid inwestował? na przykład w domy. 15 rozdział tej pierwszej księgi Kronik mówi: nabudował sobie Dawid domów w mieście Dawida. Pierwszy werset. Inwestował w domy, w nieruchomości? Inwestował. Inwestował w rodzinę? 14 rozdział tej pierwszej księgi Kronik, werset 3 i 4. Pojął też Dawid więcej żon w Jeruzalemie i zrodził więcej synów i córek. Te zaś są imiona tych, którzy mu się urodzili w Jeruzalemie: Szamua, Szobab, Natan, Salomon, Ibhar, Eliszua, Elpelet, Nogach, Nefek, Jafia, Elszama, Beliada, Elipelet. Inwestował w rodzinę, w synów, w córki. No inwestował. Wiecie, można tu czytać jeszcze. Dawid inwestował, wiecie, w pokój i bezpieczeństwo. Ci, którzy byli jego wrogami, no niestety albo musieli mu się poddać, ugiąć i płacić mu daninę i wykonywać jego zarządzenia i polecenia, a ktoś się nie chciał poddać, no to musiał zginąć. Czytamy tam też o jego doborowych wojownikach. Inwestował w armię. Potencjał ten ludzki, ale także i w uzbrojenie, w przygotowanie, w techniki, w strategię walki. Dawid był inwestorem na bardzo wielu różnych obszarach. Domy, rodzina, tak samo, wiecie, świątynia, czy kwestia tej strony duchowego życia. Kto podjął decyzję, aby sprowadzić skrzynię przymierza, która wcześniej była zabrana, porwana przez Filistynów, a potem z wielkim bólem, że tak powiem, oddana. I przez 20 lat była w jednym miejscu, gdzieś tam trochę daleko od Jeruzalemu. Kto podjął taką inwestycję, żeby zainwestować w tą sferę duchową, religijnego życia, żeby sprowadzić skrzynię do Jeruzalemu? Dawid. On był inwestorem. Na wielu różnych obszarach. Wiecie, on środki, które miał, swój czas, pieniądze, siły, możliwości, potencjał, inwestował w te sfery życia. Był królem. Miał szerokie wpływy. Miał duży jakby obszar oddziaływania. I inwestował. On miał swój świat, który podlegał jego jurysdykcji, był królem. I on w tym świecie był inwestorem. Kwestie domów, rodziny, no te wszystkie obszary, które tutaj wymieniłem, poczytajmy, widzimy to w Słowie Bożym, patrząc na historię Dawida, on inwestował. Wiecie, i kiedy tak już poinwestował, to tutaj czytamy na początku tego 17 rozdziału, kiedy już zamieszkał w swoim domu. Wiecie, kiedy czas takiego intensywnego działania na wielu różnych obszarach, trochę tak się to uspokoiło, oto pomyślał o czym? No tak, ja zainwestowałem, zyski to przyniosło, mieszkam w domu z drzewa cedrowego. Wiecie, przypuszczam, że wtedy to był chyba najlepszy materiał, taki, wiecie, pod względem jakiejś izolacji cieplnej, energo, jakiejś tam oszczędności, tych innych jakichś współczynników. Wiecie, to było coś na miarę króla. Mówi, ja mieszkam w takim domu. Te moje inwestycje, te moje działania doprowadziły do tego, że naprawdę no, jest wszystko, niczego mi nie ma. Ale martwię się, czy to miejsce, w którym znajduje się skrzynia przymierza, ten symbol obecności Boga, czy Bóg w tym moim świecie, moich inwestycji, moich działań, czy Bóg, Jego obecność ma właściwe miejsce, godne Boga. No bo ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pod zasłonami. Czy to zburzyło jego jakiś tam pokój, no i teraz mówię, no muszę zainwestować. Kolejny obszar, to, że zainwestowałem w sprowadzanie tej skrzyni, też to miało tam co najmniej ze dwa etapy, no bo raz się przyłożyli, niekoniecznie tak właściwie. Nie było lewitów, nie było tych, którzy na drążkach mieli skrzynię nosić, no to wynajęli taksówkę bagażową, które woły ciągnęły, nowy wóz. I co? Uza, nie będący lewitą, chciał powstrzymać tą. I co? No i z wielkiej radości zrobiła się tragedia, dramat. I Dawid się nawet wystraszył. Jak tak może być? Więc potem znowu zainwestował właśnie w tą sferę duchową i kapłanów wezwał, lewitów, mówi, tak ma być. Wcześniej się nienależycie przygotowaliśmy, żeby skrzynię sprowadzić, ale teraz robimy wszystko na najwyższym poziomie. Ta inwestycja naprawdę jest warta tego. żeby wielkie tutaj koszta ponieść, ale chodzi o sprowadzenie skrzyni. I sprowadzili. Była w Jeruzalemie, ale była pod namiotem. I Dawid w tych swoich inwestycjach mówi, no to nie jest dobre miejsce. Muszę podjąć kolejną inwestycję, muszę zbudować godny dom dla Bożej obecności. Bóg musi mieć godne miejsce w tym moim świecie, w którym ja funkcjonuję, za który odpowiadam, w którym inwestuję, no bo tak być nie może. Wiecie, co mu mówi prorok Natan? Natan był zazwyczaj blisko Dawida, nawet czytamy w innym miejscu, jak mu się Salomon urodził, wiecie, to był taką opiekunką Salomona. Kto Salomona wychowywał? I nadał mu imię Jedidia, umiłowany przez Pana. To właśnie Natan. I tutaj, wiecie, Natan, prorok Boży, co mu mówi? Wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Co Natan ma na myśli? No, Bóg jest z tobą. Ja już tego doświadczyłem, że cokolwiek ty, jakie inwestycje podejmujesz, to naprawdę Bóg ci błogosławi. Za co się nie chwycisz, to po prostu, wiecie, czego nie dotknie, to zamienia w złoto. Taki król. No, Bóg jest z nim, wiecie, ale tutaj wychodzi z tego, że prorok nie zawsze chyba jest dobrze ufać prorokowi. Bo tutaj w tym przypadku, wiecie, prorok mówi, rób co chcesz, co masz w sercu, a co miał w sercu Dawid? Zbudować świątynię, to inwestycja. I prorok, jak wiecie, go w tym utwierdza, w tym przekonaniu, że tą inwestycję, którą sobie już Dawid gdzieś tam obmyśla, do której się przymierza, prorok mówi mu, ok, to jest super pomysł. I tej samej nocy Pan mówi do tego proroka, to nie tak jak ty myślisz, bo ja coś innego mam w moich planach. Prorok. Nie zawsze prorok mówi to, co Pan chce, żeby powiedział. Nawet taki zacny prorok jak Natan. Bo to mnie też, tak wiecie, zaintrygowało i szukałem fragmentów z Natanem i no, chyba nie znalazłem więcej takich, gdzie Natan by się, wiecie, mylił trochę w tym, co Pan by chciał, niż to, co Natan myślał, że Pan chce. W każdym bądź razie tej samej nocy czytamy, doszło Natana słowo Boga tej treści. Tutaj Natan przekazał Dawidowi to, co Bóg mu powiedział. Jak ja tak to czytam, to zastanawiam się, dlaczego Bóg w taki sposób na tą chęć inwestowania Dawida, Bóg w taki sposób reaguje. Co tutaj Bóg mówi? Bóg pokazuje, że te wszystkie działania, których naród wybrany, a też potem Dawid, byli inwestorami, wiecie, to Bóg mówi, słuchaj, musisz zmienić myślenie. To nie ty jesteś inwestorem. To ja. To ja to wszystko mam pod moją ręką. To jest z moich środków. To jest z moich sił. To jest z mojej inicjatywy. To jest mój plan. To jest mój projekt. Choć ty go realizujesz, musisz chyba zmienić myślenie z tego, myślisz o sobie jako inwestor, jesteś bardziej wykonawcą. To ja jestem inwestor. Wiecie, tutaj mnie to szokuje, w jaki sposób Bóg odpowiada, pokazując, że mimo tego, że On w swoim planie tą inicjatywę zawsze jako pierwszy podejmował, prowadził ten naród, to nigdy nie miał też jakby potrzeby, żeby mówić, jak tutaj czytamy w tym wersecie 6, czy kiedykolwiek wędrując całym Izraelem, przemówiłem choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym zleciłem pasterstwo nad moim ludem, te słowa, dlaczego nie zbudowaliście mi świątyni z drzewa cedrowego? Bóg mówi, przez wszystkie te lata ja nie podejmowałem tej inicjatywy, nikogo nie pobudzałem, nikogo nie miałem pretensji, że nikt na taki pomysł wcześniej nie wpadł, żeby zbudować dla mnie świątynię z drzewa cedrowego, żebym miał dom. To nie było jakby obiektem moich myśli czy planów na ten czas. Nigdy o to nie miałem pretensji. Ale to, że Dawid teraz myśli o takiej inwestycji, spowodowało to, że Bóg zareagował i odpowiedział przez Natana w taki sposób. Wiecie, i Natan, Dawid mówi, ja myślę, żeby zainwestować, żeby zbudować dom cedrowy, z drzewa cedrowego dla Boga. A Bóg mówi co? Ty myślisz o domu dla mnie. A werset 10 mówi, ja ci zbuduję dom. Dawid no, myśli, ja jestem inwestorem, mam świetną, mam fajny projekt, chcę coś zrobić dobrego, bo tak to sobie umyśliłem. Jakby myśli o tym, rozmawia o tym z Natanem. Natan mówi, no jak tak uważasz, no to tak rób, ale potem przychodzi jego słowo Pana, Pan mówi, że jest inaczej. Mówi, ty chcesz budować dla mnie, ty chcesz być inwestorem moich spraw, miejsca dla mnie, dla mojej obecności. A Pan mówi, ja zbuduję Tobie dom. Ja będę inwestorem dla Ciebie. Widzimy to tutaj? Najpierw Dawid wykazuje się tą inicjatywą i on chce być inwestorem. A w 10 wersecie zwiastuje Ci też, że Pan zbuduje Ci dom. To dla mnie niezwykłe. Wiecie, to ogłoszenie tej prawdy, że Pan chce być inwestorem dla Ciebie, zbudować Tobie dom, było poprzedzone tym pragnieniem, które Dawid miał w sercu, aby to, co było do tej pory, ta obecność Boga w tej skrzyni przymierza, w Jego świecie, nie do końca była na właściwym miejscu. Ta obecność Boga w tym świecie nie była w należyty sposób potraktowana, nie była z należytym szacunkiem, godnością dla Boga, no traktowano. Bóg tam był. Świątynia, nie było świątyni, była skrzynia przymierza i była pod namiotem. I Bóg zareagował na takie pragnące serce, aby zmienić ten stan. Aby w świecie, w którym ja inwestuję, robię wiele różnych rzeczy, obecność Boża nie była gdzieś tam na marginesie. Nie była w takich warunkach, w jakich była, to trzeba zmienić. I na taką postawę serca, na to pragnienie Bóg reaguje i odpowiada. Cieszę się, ja to wiecie, tak widzę. Bóg jest, wierzę, że pod wrażeniem, może mogę tak powiedzieć, postawy serca Dawida i odpowiada w taki sposób, że to ja zbuduję Tobie dom. To ja będę dla Ciebie inwestorem. I tutaj właśnie musi nastąpić w myśleniu Dawida zmiana. Z tego, że on myślał o sobie jako o inwestorze, musi zmienić to myślenie i uznać, że to Bóg jest inwestorem. Że to on będzie ten dom budował. I kiedy tam dalej czytamy, jeszcze do tego trochę się odniosę, potem to, co Dawid mówi w tej modlitwie, kiedy usiadł przed Bogiem. Gdzie tutaj widzę człowieka, który no wcześniej widzę go w działaniu. Bardzo jest taki pełen energii, pełen zapału, podejmuje różnego rodzaju działania, różne inwestycje. I kiedy dochodzi go słowo od Boga, kiedy Bóg pokazuje mu, że to ja dla Ciebie coś zbuduję, że to Ty potrzebujesz nie bycia inwestorem, ale żeby ktoś tą inwestycją moją Ciebie objął, to on usiadł przed Panem. Mówi, kimże jestem? Ja już tutaj dostrzegam pewną zmianę w myśleniu Dawida z takiego człowieka, który jest nastawiony właśnie na działanie, pełen energii, takiego, wiecie, inicjatywy, siada, mówię, kimże jestem? Jakby, wiecie, to stwierdzenie faktu, że on usiadł, to jest takie wyhamowanie człowieka w jego zapędach, w jego działaniu, w jego inwestowaniu i zwrócenie, jakby przewartościowanie tego, kto jest tym inwestorem. usiadł i tutaj mówi, jak wielkie inwestycje w swoim życiu on mógł widzieć, jak wiele Bóg w niego zainwestował. Wiecie, bo Bóg jest dobrym inwestorem. Inwestuje w człowieka. Czy my dzisiaj mamy świadomość tego, że Bóg w nas zainwestował bardzo wiele i inwestuje?
Tak.
Żyjesz? Oddychasz? Ktoś ci taką możliwość udostępnił. To, że żyjemy, to, że funkcjonujemy, to, że mamy to albo tamto, to, że mamy tożsamość, mamy świadomość, mamy objawienie, możemy wierzyć, to, że Bóg nam, w nas zainwestował. Okazał nam swoją łaskę. Wiecie, tutaj Dawid wymienia, jak wiele tego Bożego działania, tych Bożych inwestycji w jego życiu miało miejsce. Ja czytając to, uświadamiam sobie, jak wiele we mnie Bóg zainwestował. Jak wiele różnego rodzaju nakładów, jak wiele swojej łaski, swojej życzliwości, swojej dobroci we mnie zainwestował. Gdyby nie jego inwestycje w moje życie, to ja bym tu w ogóle nie stał. Nie wiem, czy w ogóle bym był. Bóg inwestuje w człowieka. Wiecie, i w tym myśleniu Dawida, kiedy on chciał tą inwestycję rozpocząć, aby zbudować dom dla Boga. Wierzę, że był szczery. To czytamy o tym potem w Nowym Testamencie, że Dawid był takim sługą Bożym, który miał serce według serca Bożego. I właśnie to było niezwykłe w Dawidzie, też w odróżnieniu do Saula, pierwszego króla w Izraelu, że Dawid potrafił w pokorze przyznać się, widzieć swoje słabości, grzechy i upadki. Saul się zaczął tłumaczyć w jakichś tam sytuacjach, kiedy nie był posłuszny Bogu. Dawid miał inne serce, był innym człowiekiem i mógł dostrzegać, i tutaj w tym fragmencie ja to szczególnie widzę, że zrozumiał, że jego myślenie w kategoriach inwestora Bóg prostuje, Bóg zmienia. To nie ty jesteś inwestorem, to ja jestem inwestorem. To ja chcę dla ciebie zbudować dom. Ja zbuduję dla ciebie dom. Wiecie, tutaj jest takie ciekawe bardzo przejście z tego domu, tej inwestycji z drzewa cedrowego na dom trochę inny. O jakim domu Bóg mówi do Dawida? Jaki dom chce zbudować? Z itonga, z silikatu, czy z drewna takiego ze Szwecji, czterostronnie struganego. Nie o takim domu Bóg mówi. Mówi mu o domu, który jest w tej duchowej rzeczywistości. Mówi mu o wieczności. Wiecie, Dawid myśli o domu z drzewa cedrowego. A Bóg mówi mu o duchowej rzeczywistości. Mówi mu o domu, którego, czy tym królestwie, o potomku, o tym królestwie, o tym domu, o tej wieczności w tym wymiarze innym niż tym, o którym myślał Dawid. Bóg, rozmawiając z człowiekiem, przychodzi, przenosi, przewartościowuje w myśleniu człowieka z tych materialnych jakby kryteriów na te duchowe, na te, które mają w wieczności swój wymiar, swój skutek, a nie tylko w tym wymiarze tutaj, materialnym, fizycznym i ziemskim. O jakim domu i o jakim potomku Bóg mówi do Dawida? Tutaj Pan powiedział, ja zbuduję, że Pan zbuduje ci dom, a gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie spośród twoich synów i utwierdzę jego królestwo. O kim? Właśnie. A może o Salomonie? Kto zbudował świątynię potem? Salomon. Ale czy Salomon? Wiecie, ja tak się zastanawiam, czy w tym czasie, kiedy Dawid te słowa słyszał od proroka Natana, słowa od Boga, czy był już Salomon? Czy dopiero miał się potem pojawić? No jak ten 14 rozdział, 3 rozdziały wcześniej, jest mowa, że Dawid pojął więcej żon i w Jeruzalemie mu się urodził Salomon. Być może Salomon już był. I Pan nie mówi tylko, oczywiście Salomon był jego synem, został królem. To Salomon zbudował świątynię. Było powiedziane właśnie, że Dawid w związku z tym prowadził tyle wojen, tyle krwi przelał, to nie mógł zbudować świątyni dla Boga. On zgromadził wszystkie potrzebne materiały. Tysiące talentów złota, srebra, a spiżu i tych wszystkich innych, to nawet tego nie można było zważyć, zmierzyć i policzyć. On przygotował to wszystko. Ale tym, który zbudował świątynię dla Boga, no był Salomon. Tylko czy o Salomonie tutaj Natan mówi do Dawida? Ja wierzę, że nie mówi o Salomonie. Wierzę, że mówi o kimś, którego będzie nazywał swoim synem, dla którego będzie ojcem, którego królestwo nie będzie miało końca, którego tron będzie utwierdzony na wieki. I mówi, że on zbuduje mi świątynię. Werset 12 mówi o tym, że ja ci chcę zbudować dom. Ja myślę o twojej przyszłości. Ja myślę o tym wymiarze duchowym i o twojej wieczności. I o potomku, który będzie pochodził z twojego rodu. On zbuduje mi świątynię. Prawdziwą świątynię, której ja będę mógł zamieszkać. Natan mówił słowa od Boga do Dawida o Jezusie Chrystusie. Wiecie, tylko on ma kwalifikacje jako architekt, jako konstruktor, jako wykonawca tej świątyni, która jest właściwym miejscem na to, żeby Bóg mógł tam przebywać. Kiedyś, będąc też na pewnych wykładach, pamiętam wykładowca, który tam też czytał i rozważał tych Hebrajczyków, powiedział, i to też mi utkwiło w pamięci, w drugim wersecie pierwszego rozdziału z tych Hebrajczyków, no tu jest w ogóle mowa o Panu Jezusie, o Jego wyższości nad aniołami, o tym, że On jest Synem Bożym, tutaj jest o tym mowa bardzo wyraźnie, do którego będę za nim powiedział: Tyś Synem Moim, jam Cię dziś zrodził. Ale w drugim wersecie jest powiedziane od pierwszego, może wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego też wszechświat stworzył. I tutaj podobnie w języku greckim jest takie słowo, które znaczy architekt. Wiecie, on to Jezus Chrystus, jako architekt, on to zaplanował, stworzył cały wszechświat. Wiecie, tym, który ma kwalifikacje architekta, konstruktora, czego by tam jeszcze w tym świecie budowlanym, ja jeszcze do końca się tak w tym swobodnie nie poruszam, mam nadzieję, że jakiś czas będzie mi łatwiej o tym mówić przynajmniej, tym, który ma kwalifikacje do zaprojektowania i do stworzenia takiego miejsca, w którym Bóg, święty Bóg, może zamieszkać, to jest tylko ten, o którym tu jest powiedziane: Jezus Chrystus. Wiecie, tylko On może stworzyć takie miejsce jako architekt i konstruktor tego domu, takiej świątyni, w której święty Bóg może zamieszkać. Wiecie, bo święty Bóg nie może zamieszkać byle gdzie, bądź wszędzie. Dlatego, że jest święty, to nie może zamieszkać w miejscu, które nie jest święte. Święty Bóg może tylko zamieszkać w takim miejscu, które zostanie uświęcone, które będzie mogło być oczyszczone i przygotowane, aby święty Bóg mógł w tym miejscu zamieszkać. Jezus Chrystus, jako jedyny Syn Boży, święty, bez grzechu, przyszedł na ten świat, zamieszkał pomiędzy nami. Jak czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, kiedy tutaj Jan pisze o tym odwiecznym Słowie, które było u Boga, jak czytamy w pierwszym wersecie, i Bogiem było to Słowo. Wiecie, odwieczny Logos, odwieczny Bóg stał się człowiekiem i, jak czytamy w wersecie 14, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Wiecie, On, żeby, będąc świętym Bogiem, żeby zamieszkać wśród ludzi, musiał się stać człowiekiem. Bo nie mógł jako święty Bóg zamieszkać wśród nieświętych ludzi, bo to byłoby niemożliwe i też ludzie nie byliby w stanie tego przeżyć. Więc stał się człowiekiem, przyjął ciało, zrodzone z Marii dziewicy, czytamy w Ewangelii, zamieszkał pomiędzy nami. I on chodził, nauczał, dokonywał niezwykłych cudów, a potem oddał się w ofierze. Po to, żeby twoje i moje winy, nasze grzechy zostały oczyszczone, wymazane. Abyśmy mogli zostać oczyszczeni, uświęceni. Abyśmy mogli zostać przygotowani, aby Święty Bóg mógł w nas zamieszkać. Abyśmy mogli stać się świątynią Ducha Świętego. Jak czytamy w liście też do Koryntian, w tej samej Ewangelii Jana, w 14 rozdziale, Pan Jezus o tym mówił. Już też nie chcę tego tak bardzo teraz szczegółowo omawiać. Tutaj Pan Jezus w 14 rozdziale, w wersecie 23 mówi: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Święty Bóg może zamieszkać u człowieka? No właśnie. U człowieka każdego? U tego, który umiłował Jezusa, umiłował Jego Słowo i przez Jezusa, przez Jego ofiarę, przez Jego świętą krew przelaną na krzyżu został oczyszczony, uświęcony, przygotowany. Bo tak nie da rady, żeby Święty Bóg zamieszkał. Dlatego tutaj prorok Natan mówi do Dawida: on zbuduje mi świątynię. Tylko on, Syn Boży, Jezus Chrystus, który zamieszkał wśród nas, stając się człowiekiem, a potem oddał swoje życie, dał się przybić do krzyża za twoje grzechy, za moje grzechy, zamiast mnie. To ja jestem grzesznikiem. To ja powinienem zginąć. Ale Bóg powiedział: ty nie musisz za swoje grzechy być na wieki potępiony, bo zamiast ciebie mój Syn oddał życie, żeby ponieść za ciebie twoje winy, twoją karę wziąć na siebie. Jeżeli ty uwierzysz i przyjmiesz Jego dzieło zbawienia, Jego ofiarę, będziesz uratowany. I mało tego, że będziesz uratowany, to będziesz mógł być przygotowany, abym ja razem z moim Synem mógł przyjść do ciebie i zamieszkać u ciebie. I aby twoje ciało mogło stać się świątynią Ducha Świętego. Dlatego Dawid słyszał te słowa: to nie ty mi zbudujesz świątynię. Kiedy Bóg przechodzi na ten poziom z tego domu drzewa cedrowego, na ten dom, którego końca nie będzie, który będzie w wieczności, to mówi: on zbuduje mi świątynię, którego będę nazywał moim synem, a ja będę jego ojcem, którego królestwu nie będzie końca. On zbuduje świątynię. Bóg przechodzi z tego poziomu drzewa cedrowego na poziom niebiański, na poziom duchowy, na poziom wieczny. Wiecie, to w tym wymiarze jest miejsce na to, aby Bóg mógł zamieszkać. Czy cokolwiek my jako ludzie możemy zrobić tutaj, żeby Bóg mógł zamieszkać? I czy Bóg mieszka w świątyniach rękami zbudowanymi? Czy On tego potrzebuje? Nie, On inwestuje w człowieka. I tą największą inwestycją w człowieka, aby człowiek mógł zostać oczyszczony i przygotowany, aby Bóg mógł w nim zamieszkać. Bo po co miał być ten dom? Aby człowiek i Bóg mogli mieć relacje. Aby mogli być ze sobą. Jak to było na początku, kiedy Bóg nie stworzył domu, ale stworzył ogród Eden i tam posadowił ludzi i przechadzał się w tym ogrodzie i miał z ludźmi relację, niezakłóconą grzechem. To potem, kiedy ludzie zlekceważyli Jego przykazanie, Jego słowo, Jego nakaz, że z tego drzewa nie wolno wam owoce spożywać, ale poszli za tym, co diabeł, Boży przeciwnik, zaproponował, chcąc mieć, być takimi jak Bóg, mieć poznanie dobra i zła. To dopiero grzech spowodował to, że ta relacja została przerwana. I teraz jest jedyny sposób na to, aby ta relacja była odnowiona, aby móc mieszkać razem z Bogiem, aby móc mieć z Nim relację, ze świętym Bogiem. Tylko poprzez Tego, który zbuduje świątynię, który ma kwalifikacje jako jedyna istota we Wszechświecie, Syn Boży Jezus Chrystus. Tylko On. Wiecie, a my możemy przez wiarę uruchomić to, że ta świątynia, którą On zbudował, to miejsce, które może być spotkaniem Boga i Ciebie, jest tylko w Jezusie Chrystusie.
Amen.
Tylko On ma te kwalifikacje. My przez wiarę możemy mieć w tym udział. Bo bez wiary nie możemy. Wiecie, to nie działa obligatoryjnie w taki sposób, że ja tylko mogę mieć świadomość, że Jezus się urodził, że umarł, że zmartwychwstał i już. Ja nic z tym nie robię. I dzisiaj było to powiedziane na początku nabożeństwa, że to wiara jest tym czynnikiem, który uruchamia to, co ja wiem, to, co ja czuję, czy tego nie czuję. I to staje się dla mnie czymś rzeczywistym. A jeżeli wiary nie mam, to nie uruchamiam tego. I nie mam w tym udziału. Przez wiarę jesteśmy zbawieni. I to nie z nas też, to jest Boża łaska. Ale wiecie, to jest też ta wartość, której tutaj Bóg mówi, że ja chcę zbudować dla Ciebie dom. Ty myślisz o mnie. Ty byś chciał. Ale tak naprawdę to nie Wy mnie szukaliście i znaleźliście. To ja po to przyszedłem, aby szukać i zbawić to, co zginęło. To ja jestem inwestorem także w tym działaniu, w szukaniu. I w odnalezieniu. I w uratowaniu. Człowiekowi się wydaje, że ja jestem inwestorem w poszukiwaniu Boga. To Bóg tą inicjatywę jako pierwszy podjął i wykazuje. To ja szedłem po to, aby szukać i znaleźć i zbawić to, co zagubione. To ja inwestuję. Wiecie, tutaj Dawid, kiedy usłyszał o tym, to po prostu usiadł. Myślę, że on zaczął przechodzić z tego poziomu, wiecie, materialnego, domu z drzewa cedrowego, na ten poziom inny, duchowy. Wiecie, Bóg przez swoje słowo, posłane przez Natana, wpłynął na to, że on zaczął trochę inaczej na to patrzeć. Myślę, że do końca tego nie rozumiał. Nie był w stanie tego ogarnąć. Ale tutaj mówi, że objawiłeś mi te wszystkie wspaniałości. Kiedy o tym czytam, to nasuwa mi się to, co Paweł pisał w liście do Koryntian, że mamy, wiecie, objawione coś w jakimś stopniu. To jest też tajemnicą. Ale w jakimś stopniu możemy mieć wgląd w tą tajemnicę. I to zostało ogłoszone Dawidowi przez Natana. A my dzisiaj głosimy to, jak pisze apostoł Paweł do Koryntian w tym pierwszym liście, w drugim rozdziale od 7 wersetu, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Dawid mówi: Panie, Ty według swojego serca uczyniłeś te wszystkie wielkie rzeczy, aby objawić wszystkie wspaniałości. On zaczął, Dawid, rozumieć, że jego sposób myślenia, postrzegania siebie jako inwestora, w tym konfrontacji z tym, co Bóg czyni i co już uczynił i co ma dla niego, co chce dla niego czynić, to jest wspaniałe i to jest dla niego też jakąś tajemnicą. Wiecie, wtedy Natan ogłosił to, objawił to Dawidowi. A my dzisiaj z Bożego Słowa głosimy to, ja to dzisiaj to głoszę, że Bóg ma coś wspaniałego dla każdego z nas. I to jest tajemnica, której nie jesteśmy w stanie przeniknąć, odgadnąć i mieć taką, że tak powiem, jasną tą kwestię. Ale to, co Bóg przygotował, co nie jest w stanie mieścić się w naszym rozumie, co nie jest w stanie się mieścić w naszej wyobraźni, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. To tu jest też powiedziane, że Bóg to już dawno temu w swoim planie, w swojej inwestycji przewidział dla chwały naszej. Dawid tutaj dziękuję Bogu, że tak wielką chwałę Bóg dla niego już przygotował, a jeszcze większa, żeby ten jego dom na wieki trwał. Wiecie, to było gdzieś, no chyba mi się wydaje, że ze 3000 lat temu. I my dzisiaj o tym mówimy. O czym to świadczy? że jak Bóg coś pobłogosławił i tak powiedział, to tak jest. 3000 lat, a my o Dawidzie mówimy. Znaczy kogoś z waszych tam bliskich, co nie wiem, żył 200 lat temu i mówicie o nim? Ja to nawet nie wiem, od mojego dziadka chyba, a pradziadków to już w ogóle nie mam najmniejszego pojęcia, kim byli i w ogóle co robili. 3000 lat. Bo Bóg coś wspaniałego przygotował, zaplanował, zainwestował. I Bóg chce inwestować. On, wiecie, kiedy człowiek zaczyna myśleć, że w świecie, którym ja mam pewien obszar działań, w którym inwestuję, najwięcej chyba w siebie inwestuję. Wiecie, ale czasami inwestowanie w siebie to jest właśnie poświęcanie czasu, jakiejś energii, niekoniecznie na takie rzeczy, które może my myślimy, że to jest inwestycja. Wiecie, czasami może inwestuję moją energię w to, żeby nad sobą się użalać. Inwestycja? Ile czasu zajmuje? Ile energii? Jakie to koszta? Na przykład czasami inwestuję też moje siły, mój potencjał, żeby komuś nie przebaczyć. I tego to mu nie zapomnę. No nie, tego się nie da. Ile takich inwestycji w naszym życiu? Albo żeby żyć w kimś jakimś konflikcie. Albo żyć jakimiś tam, nie wiem, tam zaszłościami. Albo szukać, nie wiadomo, jakichś nowych intryg. To jakieś inwestycje. I czy w takich inwestycjach no jest Bóg. Jest ta świątynia, jest ta jego skrzynia, ale wiecie, pod jakąś tam szmatą. Nie na właściwym miejscu. I ty myślisz, że jesteś inwestorem, robisz, decydujesz, masz swój świat, masz swój obszar, podejmujesz decyzje, robisz to, nie robisz tamtego, żyjesz sobie, albo poddajesz się jakimś tam czynnikom, działaniom. I niby Bóg jest, ale on gdzieś podjeżdża jakąś taką, wiecie, namiotem zupełnie nieznaczącym. I Bóg, ja wierzę, dzisiaj też chce mówić do nas przez to słowo, które wtedy powiedział do Dawida: ty nie myśl o sobie jako inwestorze, że ty trzymasz to wszystko w swoich rękach i to ty to określasz, ty to tak to jakoś reżyserujesz, tak ci się wydaje, że tak to się dzieje. To ja jestem inwestorem. To ja chcę ci zbudować dom. Nie taki może jak ty myślisz, ale taki jak ja myślę. A ten dom, który, o którym ja myślę, jest daleko, daleko lepszy dla ciebie niż ten, o którym ty myślisz. Wiecie, Pan Jezus mówił o domu swojego Ojca, w którym jest wiele mieszkań. I idę przygotować wam miejsce. Ale ten dom Ojca, który on ma, jest nieporównywalnie lepszy, doskonalszy, wspanialszy niż te wszystkie nasze jakieś tam próby myślenia, inwestowania w to, czy tamto, żeby się, wiecie, jakoś tam ustawić w tym życiu. Bóg mówi, że ja ci chcę zbudować dom. I tym, który zbuduje tą płaszczyznę relacji moich z tobą, to jest mój syn. Kiedyś, jak Mojżesz chciał mieć z Bogiem bliższą relację, chciał tego Boga oglądać, chciał go doświadczać, Bóg mu powiedział: no nie może mnie oglądać człowiek i pozostać żywy. Ale zobaczysz mnie, moją chwałę, oto miejsce przy mnie stanie na skalę. Miejsce przy Bogu jest na skalę. Żeby być blisko Boga i doświadczać Jego chwały i wspaniałości, trzeba stanąć na skalę. A kto jest skałą?
Jezus.
Tylko On jest skałą. Jak nie jesteś na skalę, którą jest Jezus Chrystus, nie możesz być blisko Boga. Nie możesz mieć z Nim relacji. On nie może mieć swojej chwały na właściwym miejscu, w tym obszarze twojego inwestowania, działania, zajmowania się przeróżnymi sprawami. Tylko w Jezusie Chrystusie, tylko On może zbudować tą świątynię. Wiecie, i są zapowiedzi już wcześniej w Starym Testamencie tego, że Bóg chciał zamieszkać, chciał mieć tą relację bliską, chciał ten dom zbudować, w którym będzie mieszkał razem z człowiekiem. I w trzeciej Księdze Mojżeszowej już mamy taką zapowiedź w 26 rozdziale. 11 wersecie. Umieszczę też przybytek mój wśród was i moja dusza nie obrzydzi was sobie i będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Bóg już zapowiadał to, że będę z wami, że będę się pomiędzy wami przechadzał, że będziemy razem mieszkać, że będziemy blisko siebie. Potem w księdze też, no wiele takich jest zapowiedzi, może taka bardziej dla nas bliska czy wyraźna, w księdze Ezechiela. W 27 rozdziale. I w wersecie 27, może 26. I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi, okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki i będę wśród nich mieszkał. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Będę mieszkał. Bóg może mieszkać pomiędzy ludźmi, ale to miejsce tego spotkania i relacji, zamieszkiwania Boga pomiędzy ludźmi czy w człowieku może przygotować, zaprojektować, wykonać tylko On, Jezus Chrystus. I dlatego powiedział to Bóg do Dawida. On mi zbuduje świątynię. Nikt inny. Nikt nie może przyjść do Ojca jak tylko przeze mnie, tak powiedział Pan Jezus. Tylko przeze mnie. Bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I tylko ja z moim Ojcem mogę zamieszkać u tych, którzy umiłowali też mnie, moje słowo, a miłość do mnie polega na przestrzeganiu mojego słowa, na takim respektowaniu poprzez słuchanie, posłuszeństwo i wykonywanie tego, co On powiedział. Poprzez przyjęcie tego, kim On jest i czego dokonał. Poprzez wiarę możemy uruchomić to, co Bóg ma dla ciebie. Te wszystkie wspaniałości, które tutaj, wierzę, w tym życiu możemy już mieć przedsmak pewnych rzeczy, ale też to, co w wieczności jest przygotowane. Te obietnice Boże, wszystkie są dla ciebie i dla mnie, ale tylko w Chrystusie Jezusie. Bo wszystkie obietnice Boże w Nim swoje tak znalazły. Jak też pisze apostoł Paweł. I potem te zapowiedzi Starego Testamentu widzimy w Nowym Testamencie, że one już są wypełnione, że są już zrealizowane właśnie przez przyjście, przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 16 wersecie, Paweł już to stwierdza, pisząc, wiecie, do tego mało doskonałego kościoła w Koryncie. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Kościół może być świątynią Bożą. Pan Jezus w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy był w obecności Cezarei Filipowej, to powiedział te słowa do Piotra szczególnie, do uczniów: ja zbuduję Kościół mój, którego bramy piekielne nie przemogą. On zbuduje mi świątynię. Ja buduję Kościół mój. Jezus Chrystus. Nie ma nikogo innego, kto tą świątynię mógłby zbudować, której mógłby człowiek mieć relację z Bogiem. Gdzie też potem w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, 16 wersecie. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Kościół w Koryncie. Myśmy świątynią Boga żywego. Kto nas zbudował jako świątynię? Jezus Chrystus. Przez Ducha swojego Świętego, zrodzeni na nowo, możemy być przygotowani, oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa, uświęceni, aby On ze swoim Ojcem mógł przyjść i zamieszkać we mnie. Żeby tego oczyszczenia dostąpić, jak pisze Jan w swoim pierwszym liście, trzeba wyznać grzechy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i nas oczyści od wszelkiej nieprawości. Żeby doznać oczyszczenia, to trzeba uznać, że jestem grzesznikiem. I te grzechy muszę wyznać i uwierzyć w to, że za moje grzechy Jezus oddał życie. Że przelał swoją krew. bez wyznania grzechu, czy możemy dostąpić oczyszczenia z wszelkiej nieprawości? To jest uwarunkowane. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, to Bóg jest wierny i sprawiedliwy i oczyści nas. Wiecie, ja wiem, że wielu z nas o tym doskonale wie, ale wierzę, że to jest niezwykle ważna prawda. Wiecie, bo to się wiąże z tym, że możesz mieć inwestycję od Boga, która jest niekończąca się, nieprzemijająca, jest wieczna. A dzisiaj jest ostatnia niedziela miesiąca, w którą chcemy w szczególny sposób prawdę Ewangelii głosić i przybliżać. Dlatego dzisiaj też o tym mówimy. I ta historia Dawida, który myślał o sobie w kategoriach inwestora i chciał podjąć działania związane z inwestycją w świątynię z drzewa cedrowego, pokrytego złotem, Natan najpierw mówi, co masz w sercu, to rób, ale potem Pan powiedział mu, to nie tak. To nie on mi zbuduje dom, ale ja mu zbuduję dom. Ja mam dla niego właśnie taką przyszłość. Wiecie, ja będę się pomału do końca zbliżał, ale ta historia pokazuje mi taką ważną prawdę. Pierwsza to prawda, pierwszy punkt tej prawdy to to, że to Bóg jest inwestorem. Wiecie, i on jako inwestor nie jest taki, jak człowiek jako inwestor. Wiecie, człowiek inwestuje zazwyczaj, choć zdarzają się czasami, ale to chyba jest nie do końca świadome. Inwestuje w takie, że tak powiem, kwestie, które mogą przynieść zysk. A my jako ludzie jesteśmy, wiecie, bardzo rzadko tymi, którzy jakieś rokują. Wiecie, my nie rokujemy. My jesteśmy nierentowni. My nie przynosimy zysku. On w nas inwestuje. Wiecie, dla mnie ta prawda jest niezwykła i to mnie głęboko porusza. Wiecie, Bogu to się nie opłaci, żeby w takiego marnego człowieka jak ja, żeby Bóg inwestował. To wiecie, to nie przynosi zysku. To się nie kalkuluje. Jest taka historia w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza. Myślę, że ją znamy. Mnie zastanawia to, dlaczego po tych pierwszych 5 wersetach, potem od 6 wersetu jest to podobieństwo drzewie figowym. Najpierw czytamy o tym, w tym samym czasie przybyli do niego niektórzy wiadomością Galilejczyka, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami i odpowiadając rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, czy tak ucierpieli? Bynajmniej powiada wam, jeszcze jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloa i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej powiada wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Przychodzą ludzie do Pana, mówią, Panie, no Piłat, tych, co się tam poszli modlić, złożyć ofiary, Piłat ich pozabijał. Pan im odpowiada. Wiecie, oni nie pytają, tak? Tylko stwierdzają fakt. Ale Pan im odpowiada. Bo Pan widzi więcej niż to, co tylko uszy mogą słyszeć. Bo oni z jednej strony stwierdzają fakt, kiedy przynoszą takiego newsa, ale z drugiej strony mają to w sercu. Pan już tutaj mówi, oni już osądzili tych ludzi. Bo w tamtym świecie to było normalne. Jak ci się nie powodzi, jak giniesz, ponosisz karę. Zgrzeszyłeś przeciwko Bogu. Należało ci się. Panie, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, czy się urodził ślepy? To pokazuje sposób myślenia. Jak ci się nie powodzi, jesteś do niczego, to słusznie, bo karę od Boga ponosisz. Należy ci się. Oni już osądzili. I Pan im odpowiada. Wy sądzicie tak, jak widzicie, jak wam się wydaje. Ja tak nie sądzę. I dalej mówi, powiedział to podobieństwo, pewien człowiek miał figowe drzewo, zasadzone w winnicy swojej, przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wybij mnie, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuję. A tamten powiadając rzeczy, Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż się okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Wiecie, tutaj jest pierwsza ta część jakby tego fragmentu, mówiąca o ludziach, wiecie, którzy widzą i osądzają. I oni widzą, że należało się. w takich nie ma co inwestować. Pan mówi, wy tylko to, co widzicie, osądzacie. Ja widzę trochę więcej. Widzę nawet, że warto zainwestować w drzewo, które jest suche, które od 3 lat nie przynosi owocu. Chcę w nie zainwestować. Mój czas, moje siły, okopię. Nawet zainwestuję ten nawóz. Może przez was to się uda, wydaje, że to jest głupie. W taką nierokującą osobę inwestować? Ale on taki jest, że on inwestuje. Wiecie, i może dzisiaj wielu z nas tak się może czuć, albo to, no wiecie, słyszy na co dzień, że ty jesteś w ogóle do niczego, nic ci się nie udało. Co ty w ogóle dzisiaj masz? Co ty osiągnąłeś? Może słyszałeś to przez lata, może od swoich rodziców, może od swojego rodzeństwa, od kolegów, koleżanek. Jesteś do niczego. Z ciebie nic nie będzie. Nie warto w ogóle tobą się zajmować. A Bóg mówi, ja chcę w ciebie zainwestować. Zainwestowałem już bardzo wiele. Jesteś dla mnie cenny, kupiłem cię. Jesteś mój. Zapłaciłem wielką cenę za ciebie. I chcę w ciebie inwestować. Chcę ci zbudować dom. Chcę mieć z tobą relację. Wiecie, to mnie naprawdę głęboko porusza, jaki jest mój Pan wobec mnie. Bo ja się nie nadaję i nie rokuję i nie przynoszę zysków. Ale on we mnie inwestuje. Na przyszłość. Bo ludzie może by już widzieli, że to się nie opłaca. Ale on 3 lata przychodził, wiecie, i słuchał. Żadnego owocu. Jeszcze poczekam. Zainwestuję jeszcze. Wiecie, kiedy Dawid usłyszał to, co Bóg mu powiedział, to zmieniło się. Ja tutaj widzę zmianę jego myślenia z takiego właśnie działania, z takiego inwestowania, z takiego myślenia, że już tyle miał, osiągnął, zrobił tu i tam, że usiadł. Mówi, Panie, to wszystko jest cudowne, wspaniałe. Kimże w ogóle ja jestem? Już nie jestem inwestorem. Wiecie, kiedy Bóg mu to objawił, tą prawdę, to 25 werset mówi, dlatego, gdyż Ty, Boże mój, objawiłeś Twemu słudze, że zbudujesz mu dom, dlatego sługa Twój zdobył się na odwagę, aby tak się modlić. Ja mam dzisiaj pytanie, czy to, że Bóg przez swoje słowo mówi dzisiaj do Ciebie, objawia Ci tą prawdę, że On jest inwestorem, że On chce inwestować w Twoje życie, że On chce Ci budować dom, który będzie w wieczności Twoim udziałem. Czy to objawienie daje Ci odwagę, żebyś dzisiaj mógł do Niego zawołać? Pomodlić się? Bo Dawid, mając to objawienie, powiedział, dostałem odwagi, żeby tak się do Ciebie pomodlić.
Chwała.
Czy dzisiaj, kiedy jest Ci objawione to, co jest w Bożym Słowie zapisane, co jest głoszone, że Bóg przygotował dla Ciebie to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało? Że Jezus Chrystus dokonał wszystko, co było potrzebne, abyś Ty mógł mieć dom na wieki. Żebyś mógł w tym domu mieć relację z Ojcem. On dokonał wszystko, co było potrzebne. Ty możesz to wziąć. Możesz z tego korzystać. Możesz przez wiarę mieć w tym udział. I czy to objawienie może być dla Ciebie dzisiaj podstawą do tej odwagi, abyś zaczął wołać do Boga. Abyś, tak jak Dawid, pomodlić się. Wiecie, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Wierzę, że Bóg, inwestując w nas, oczekuje, żebyśmy chociaż jakiś mały procent zysku dla Niego przynosili. On inwestuje. Inwestował, chronił Cię. Wiecie, to, że masz te relacje, żyjesz, to jest Boża inwestycja. On Cię ochronił. Dał Ci bardzo wiele potencjałów i możliwości, przeróżnych okoliczności, sytuacji. I wierzę, że On, inwestując, dając nam tak wiele, oczekuje też, abyśmy ten zysk jakiś przynosili. Pierwszy rozdział listu do Efezjan. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Zainwestował? Gdzie? W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni. przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej. On chce, żeby ja mógł przynosić chwałę. I potem tu jeszcze werset 12 mówi, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. To, co Bóg inwestuje w nas, ma przynosić zysk w postaci tego, aby Jemu przynosić chwałę. Aby żyć takim życiem, do którego On nas przeznaczy, świętym, nienagannym, a żeby Jemu przynosić chwałę. To są, wiecie, te procenty, które z nas jako inwestycji mogą być Jemu przynoszone. Powstańmy, proszę. I chciałbym, żebyśmy mogli otworzyć swoje usta i zdobyć się na odwagę, która jest wynikiem objawienia Bożego w tym, żeby pomodlić się do Boga. Żeby dziękować Mu za to, że On w nas inwestuje. Że On chce nam budować dom. Że On zrobił wszystko w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Abyśmy mieli udział w tym domu. Abyśmy mieli w tym domu relację ze świętym Bogiem. Aby tego świętego Boga nazywać swoim Ojcem. Jeżeli masz dzisiaj odwagę, która jest owocem objawienia Bożej prawdy, Bożego Słowa, to zawołaj do Niego i pomódź się.
Wielkiś Ty, gdy wznoszę wzrok.
Niech nam błogosławi Pan, niech nam towarzyszy łaska i żywa wiara do najbliższego spotkania. Amen.
Amen.